Spotykamy się na Wikimanii w Gdańsku, 2010 rok. Ostatnią rozmowę przeprowadzaliśmy 2-3 lata temu. Tak, to już tyle czasu minęło. Powiedz mi, Alek, wielki sukces, wydaje mi się, rozpowszechnienia Creative Commons polega również na tym, że Wikipedia od roku jest Creative Commons.
Tak, to chyba dla nas na pewno było bardzo ważne wydarzenie. Myślę, że dla wikipedystów też. Jeśli dobrze rozumiem, to z takich jako historycznych przyczyn Wikipedia korzystała z licencji GFDL, która po prostu, gdy powstała Wikipedia, była jedyną dostępną licencją. Nie było jeszcze licencji Creative Commons, ale która no, jest tak nie do końca dopasowana do dzieł kultury. Obecnie Wikipedia jest licencjowana na obydwu licencjach jednocześnie, na tej oryginalnej licencji GFDL oraz jednej z licencji Creative Commons, uznanie autorstwa na tych samych warunkach. I tak jak opowiadałem przed chwilą w czasie sesji, Wikipedia jest naszym, mówiąc tak brzydko biznesowo, klientem numer jeden, albo w takim bardziej internetowym języku, użytkownikiem numer jeden. Nie ma w Polsce większego serwisu niż Wikipedia, który jest na wolnych licencjach. Co więcej, jest Wikipedia, potem długo, długo, długo nic. Tak, te chyba ponad 600 tysięcy artykułów, do tego zdjęcia, różne materiały inne, to jest ogromny zasób wolnej kultury.
No właśnie, ale Wikipedia jest pierwszym, ale dzięki temu wiele osób pozna Creative Commons.
Choć moja taka wątpliwość jest następująca, gdy czytam w statystykach, że Wikipedię odwiedza miesięcznie 7 milionów Polaków. To jest niesamowite. To jest strona, która jest w pierwszej dziesiątce używanych serwisów. Tam jest 9 komercyjnych serwisów i Wikipedia, społeczny serwis. To jest w ogóle fenomen. To zastanawiam się, ile z tych 7 milionów rozumie, jak powstał ten serwis. Nie traktuję go tylko jako świetne źródło informacji, bo jest uczniem, który łatwo przekleja opis, nie wiem, jakiegoś historyczny czy opis pierwiastka, tylko zdaję sobie sprawę, że za tym stoi praca wolontariuszy, że oni współpracują w bardzo ciekawym modelu i że wykorzystują takie dziwne w sumie licencje do tego, żeby to na poziomie prawa autorskiego było otwarte. I mi się wydaje, że większość ludzi o tym nie wie. To jest jakieś takie wyzwanie, które przed wszystkimi stoi. Oczywiście nawet ta grupa, która wie, to i tak jest bardzo dużo. Tak, to Creative Commons jest ciągle projektem niszowym i to, że w Wikipedii jakaś część wikipedystów wie o wolnych licencjach, to nam tworzy bardzo dużą społeczność ludzi, którzy rozumieją, o co chodzi. Ale wydaje mi się, że jest taka duża praca dotarcia z tą wiadomością do szerszego grona, do tych milionów osób.
A powiedz mi, jak to zmieniło sytuację tych, którzy korzystają z Wikipedii? Bo ta licencja, która była poprzednio, GNU, coś tam, już nawet nie jestem w stanie tego zapamiętać, bo jest po prostu mało znana. Zawierała kilkanaście bodajże stron regulaminu czy używania tej materiałów na podstawie tej licencji. W tej chwili to się chyba znacznie uprościło i chyba łatwiej będzie korzystać z tych materiałów, które są w Wikipedii, bo wszystkie materiały Wikipedii są publikowane na zasadzie no, takiej, że można po prostu wydrukować sobie i sprzedawać nawet, prawda?
Więc rzeczywiście, znaczy GNU GFDL, bo tak ona się nazywa, jest bardzo dobrą licencją, ale miała bardzo długi opis. To, co staramy się robić w Creative Commons, mam nadzieję, że nam wychodzi, to jest pracować dużo nad upraszczaniem wszystkiego. Zdajemy sobie sprawę, że te kwestie prawne są trudne. Nawet nasza licencja, która ma bodajże 2 czy 3 strony, i tak jest dla większości osób nie do ugryzienia. Mamy w związku z tym tak zwane przystępne podsumowania, taką jedną stronę online, w której jest to napisane językiem nieprawniczym, jest to nieprecyzyjne, prawnik by się zrzymał, ale zwykły człowiek prędzej zrozumie, jest tam w 3 zdaniach napisane, o co chodzi. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście jest szansa, że te licencje Creative Commons trochę bardziej użytkownikom Wikipedii tłumaczą, o co naprawdę chodzi. Druga rzecz, która jest ważna, to że dzięki temu wikipedyści mogą bez kłopotu korzystać z zasobów w innych miejscach, gdzie licencje Creative Commons często są standardem i nie mają jakichś takich konfliktów. Więc to może się wydawać takie bardzo ezoteryczna zabawa, zmieniamy sobie licencję, kogo by to obchodziło. Ale w praktyce chodzi o to, że jest wiele różnych licencji, one mogą być ze sobą niezgodne. I osoba pracująca z wolnymi treściami, a w sumie o to chodzi, żeby je łączyć, wykorzystać ponownie, może nagle natrafić na kłopot, że strasznie dużo czasu spędzać zastanawiając się, czy to jest zgodne z tym, czy mogę dokleić to zdjęcie do tego tekstu. Na przykład w serwisie Flickr jest bodajże 200 milionów zdjęć na licencjach CC, z czego kilkadziesiąt milionów jest na tej samej licencji co Wikipedia i w tym momencie można po prostu swobodnie je brać i wykorzystywać. Był ostatnio taki bardzo śmieszny moim zdaniem przykład. Okazało się, że Bronisław Komorowski miał serwis, część jego kampanii, serwis fotograficzny był właśnie na Flickrze i ktoś podjął decyzję, że to będzie dostępne na licencji właśnie uznania autorstwa, którą można swobodnie wykorzystywać. I grupa pierwsza, która to odkryła, byli oczywiście wikipedyści, którzy się zorientowali, że Bronisław Komorowski robi sobie bardzo dużo zdjęć z różnymi osobami. I oni już nie potrzebowali kolejnych zdjęć Komorowskiego, ale odkryli, że tu mają jakiegoś generała, tu mają jakiegoś pisarza, tu mają coś, wycinali je i wstawiali jako portrety do Wikipedii. I myślę, że to jest świetny taki przykład, że ktoś pomyślał o tym, żeby udostępnić zasób. Naprawdę nic to nikogo nie kosztowało, te zdjęcia i tak by były robione w ramach kampanii, a jeden prosty krok nagle spowodował, że wikipedyści, którzy wiedzą jak to używać, sobie polepszyli swój zasób. I w tym sensie te nasze licencje są tutaj takim, no nie wiem, takim smarem trochę prawnym. Bez licencji by trzeba kogoś prosić, pytać o zgodę, pisać do jakiegoś kształtu, pytać, szanowni państwo, bardzo by nam się te zdjęcia przydały, czy możemy to zrobić, a tu po prostu się to bierze i każdy wie, co wolno.
No właśnie, portal Mam Prawo Wiedzieć również ma taki pomysł, żeby udostępniać materiały wyborcze i materiały informacyjne różnych kandydatów do stanowisk publicznych. I z tego, co wiem, dzięki nim też się ludzie dowiadują, na jakich licencjach można ich używać. Ale powiedz mi taką praktyczną uwagę, jak oznaczyć swój, bo my tworzymy, prawda? Jesteśmy podcasterami, jesteśmy twórcami audycji. I jeśli nie korzystamy z muzyki, która jest objęta jakimiś innymi prawami, to jak oznaczyć swoje dzieło? Nawet jeśli, powiedzmy, stworzymy utwór muzyczny, to jak mamy oznaczyć, że on jest na licencji na przykład wolnej, prawda?
Można to zrobić na tysiąc sposobów, ale jeden jest najprostszy. Creative Commons oferuje narzędzie online, które jak się użyje, to ma się pewność, że się wszystko zrobiło poprawnie. To narzędzie można na nie wejść przez naszą stronę creativecommons.pl. Tam jest link wybierz licencję, się wchodzi, się mówi jakie jest. Zwykłym językiem jest szereg pytań, na które trzeba odpowiedzieć, typu czy zgadzasz się na użycie komercyjne, czy nie. Można dodać informacje o sobie jako autorze, tytuł utworu, klika się w przycisk i się dostaje poprawny kod HTML, który można wkleić na stronę, na przykład obok tego podcastu, opisując go i on już licencjonuje utwór. Można oczywiście dokładnie ten sam tekst napisać samemu, ale wtedy trzeba mieć pewność, że się uwzględniło wszystkie informacje. A tu jest to zrobione zgodnie ze standardem. System od razu dokleja ikonkę, która jest takim też przejrzystym sposobem graficznego oznaczania utworów. I to jest najprostsza droga, czyli wejść na creativecommons.pl i już tam system nas pokieruje przez cały proces.
Czyli rozumiem, że te ikonki są również na licencji Creative Commons.
Ikonki w ogóle chyba nawet nie są objęte licencją. Po prostu można je wykorzystywać do oznaczania utworów. Tu jest taki detal, że samo logo Creative Commons jest objęte z kolei, jest znakiem towarowym, co może się wydawać trochę kontrowersyjne. Projekt dotyczący otwartości, dlaczego używa jakichkolwiek form własności intelektualnej. No nasza odpowiedź jest taka, że jesteśmy pewnego rodzaju marką, która ma być taką społeczną, niebudzącą zaufaną marką i mając znak towarowy możemy zapewnić, że nikt nie używa tego znaku mylnie. My nie używamy tego znaku towarowego do ograniczania dostępu do tego logo, raczej do dbania o pewien standard. Czyli jeśli ktoś chce używać logo do oznaczania utworów na CC, można to swobodnie robić, można też nasze ikonki wykorzystywać, a bywały też takie przypadki, gdzie ludzie śmiesznie przerabiali logo CC. Na samym początku naszej działalności Cezary Ostrowski, artysta i muzyk, wziął te dwie literki CC i przerobił jedną na takiego ludka, który zjada drugie C, czyli niejako, że CC zjada copyright. Bardzo śmieszny, moim zdaniem, graficzny sposób wyrażenia naszej idei chęci zmiany prawa autorskiego.
Wiesz, sporo osób też tworzy audycje muzyczne i docieramy do takiej bariery często, nawet rozmawiając już z twórcą, który skomponował, nagrał samemu. On mówi, że sorry, ale ja już umówiłem się z wytwórnią czy z wydawcą, że zrzekłem się tych swoich praw. Czy jest jakaś, czy nam wystarczy zgoda autora, czy autor jest jak gdyby ponad tą umową ze swoim wydawcą w stosunku do nas? czy my musimy szukać wtedy zgody u wydawcy, z którym podpisał taki autor? Czy musimy w ogóle o to pytać? Czy wystarczy nam zgoda autora, który wiemy, że jest twórcą tego dzieła?
No tu niestety nie ma jasnej odpowiedzi, tylko mój prawnik Creative Commons zawsze mówi, musiałbym zajrzeć do umowy. I brzmi to niesamowicie sztywnie, ale on ma pełną rację. Są najróżniejsze przypadki. Ogólna zasada jest taka, że żeby użyć licencji, niestety trzeba mieć pełnię praw. Jeśli się te prawa przekazało, no to niestety tych praw się nie ma i wtedy trzeba by iść do wytwórcy,
no dobrze,
i z nim rozmawiać.
Ale to jest, ale moment, jest tu, tak. Jeśli ja rozmawiam z autorem, o którym wiem, że on jest autorem,
tak.
że jak gdyby stworzył to
tak.
dzieło i on mi się zgadza tak. na wykorzystanie, to ja chyba nie muszę wnikać w to, czy on nie podpisał umowy.
Trzeba mieć zaufanie do autora, że on wie, co jest z jego prawami, co tak zupełnie szczerze, no nie zawsze tak jest, bo wielu twórców nie zna się na prawach autorskich. To jest taka przykry
no, ale właśnie,
fakt.
Ale wtedy...
Jeszcze do tego z muzyką są jakieś całe skomplikowane zasady dotyczące zbiorowego zarządu. Część muzyków jest członkami jakiejś organizacji typu ZAIX, wtedy trzeba jeszcze bardziej uważać. Sprawa się jeszcze bardziej komplikuje, bo są różne ustawowe zasady, których CC nie może pomijać, właśnie dotyczące tego, jak w imieniu artysty organizacja zarządza prawami. My pracujemy trochę nad klarowaniem tej sytuacji, wydaje nam się to bardzo trudny proces. Na razie to, co zrobiliśmy, to że w aktualnej wersji licencji nie ma żadnego konfliktu między zbiorowym zarządem a licencjami. To czasem może powodować, że licencje niejako nie jest tak, że nie działają, tylko ich działanie się ogranicza, bo musimy respektować te fakty, że na przykład w Polsce pewne rzeczy automatycznie podlegają zbiorowemu zarządowi, ale to rzeczywiście moim zdaniem jest trudna sytuacja. Najlepiej jest szukać. Są jednak źródła utworów, gdzie artyści po prostu mają pewność, że mają do tego prawa, pewność, że nie są w zbiorowym zarządzie. Oznaczają utwory na przykład na bardzo otwartej licencji CC BY, czyli uznanie autorstwa, i wtedy po prostu to należy brać i wykorzystywać.
I rozumiem, że konfliktu z ZAIX-em nie będzie wtedy.
Nie. A druga rzecz, którą warto robić jako środowisko, no to taką trochę generować presję oddolną na wyjaśnienie tych spraw. Które są trudne, są zagmatwane, ale wymagają wyjaśnienia. I one nie dotyczą tylko Creative Commons. W ogóle zbiorowy zarząd jest takim zagadnieniem, które trochę wymaga uporządkowania. I to jest w interesie artystów, w interesie ludzi od Creative Commons, w interesie odbiorców, tylko chyba trochę musimy więcej temu poświęcić czasu. Dziękuję
Creative
bardzo.
Creative Commons Polska, Alek Tarkowski. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.